Serdecznie Państwa witam na spotkaniu Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Dzisiaj podstawowym punktem mamy współpracę z organizacjami pozarządowymi. Poprosimy Panią Naczelnik, żeby była uprzejma nam to przybliżyć. Natomiast mamy do zaopiniowania 3 projekty uchwał. I zawsze, jak na każdej komisji, oprócz tego, że tego nie ma w temacie, sprawy bezpieczeństwa, jakie tam Państwo macie kolejne wnioski do urzędu, żeby zostały zrealizowane. I jeszcze jeden punkt, jaki jest, to taki, prosiłbym Państwa, że ponieważ zbliża się koniec roku i plan nas komisji się wyczerpuje, chciałbym, żeby każdy z Państwa był łaskawy 2 tematy prowadzić ze swojego punktu widzenia. Mogą to być z zakresu medycyny, bezpieczeństwa i innych rzeczy takich, które dotyczą nas, naszej komisji, żebyśmy przyjrzeli się takim, a nie innym sprawom. Takie te elementy byśmy na następną komisję, jak będziemy mieli przygotowane, musi ten cały harmonogram na następny rok przedstawić, przyjąć go i później Rada, żeby też przyjęła, żeby można było od stycznia na tym planie pracować. To tyle z mojej strony. Bardzo serdecznie proszę Panią Naczelnik, Pani była uprzejma, przybliżyć nam współpracę z organizacjami pozarządowymi. Jakie są plusy tego, jakie są minusy i jakie Państwo widzicie, że było lepiej. Ja ze swojej strony, to mówiłem o tym wczoraj na komisji, ale tu nie wszyscy byli, nie musieli słyszeć. Mianowicie o taką rzecz, że w poszczególnych kadencjach organizacje pozarządowe, ci ludzie, którzy pracują na tych wszystkich wolontariatach całymi latami, byli raz w kadencji zaproszeni przez Urząd Miasta, mieli wyjazd do miasta Obi, do Francji, tam byli przez tydzień czy 9 dni i to była taka nagroda dla tych ludzi za te lata tych po prostu godzin spędzonych w poszczególnych organizacjach pozarządowych, gdzie praktycznie każdy z nich nie tyle, że nic na tym nie zarobił, bo to jest wolontariat, ale ci na stanowiskach to właściwie tam zawsze jeszcze ze swojej kieszeni do tego dopłacili, bo taką mają pasję, bo takie mają życzenie. Dlatego serdecznie, tak ja osobiście uważam, że takie sprawy powinny wchodzić bez względu na to, czy mamy takie czy inne zdanie. Bardzo proszę, Pani będzie łaskawa wprowadzić, zrobić takie wprowadzenie, a później Państwo się ustosunkują do tego, co Pani powie.
Powinniśmy sobie Państwu przedstawić taki dokument, chyba w dość skondensowanej formie, dotyczący współpracy w różnych formach miasta z organizacjami pozarządowymi, w tym, czyli w 2016 roku. Jednocześnie pozwalam sobie przypomnieć, że raz do roku obligatoryjnie zarówno Komisja, jak i Rada przyjmuje informacje jako sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za każdy rok poprzedni. Stąd też ten materiał w dużej części będzie, choć w zmienionej formie, powieleniem, bo on traktuje o faktach w przyszłym roku, kiedy Wysoka Rada będzie ten dokument przyjmować. Ta współpraca, która odbywa się na linii miasto, trzeci sektor, była tak jak w całej Polsce, w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie i o taki dokument, który przyjmowany jest przez Wysoką Radę, mianowicie roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Oczywiście uchwałą budżetową, która jest jakby podstawą do tego, żeby planować jakiekolwiek działania. Pozwoliliśmy sobie Państwu w tym dokumencie przedstawić również, jak współpracujemy w podziale na różne formy współpracy. W pierwszej części tego dokumentu mamy współpracę finansową, która opiera się głównie o dotacje celowe, a więc otwarte konkursy, ofert i małe granty. W podziale na 5 kategorii zgodnych z przyjętym na 2016 rokiem dokumentem dotyczącym priorytetów 2016, jeśli chodzi o współpracę z trzecim sektorem, a więc przeciwdziałanie uzależnieniom, pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, edukacja, oświata jako trzecia kategoria, kultura jako czwarta i kultura fizyczna jako piąta. Pozwoliliśmy sobie również na taki konkurs współpracy pozafinansowej, która to współpraca przybiera różnorodne formy. Wspomnieliśmy również o Czeladzkiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Przypomnę tylko, że powołana zarządzeniem, wybrana w otwartym konkursie, 8-osobowa, gdzie połowa składu rady stanowią członkowie trzeciego sektora. Rada, która odbyła już 5 posiedzeń, które jest ciałem opiniodawczym, konsultacyjnym, która zaopiniowała już parę dokumentów. Mamy też wątek stypendii, nagród sportowych oraz innych form współpracy, które jakby nie zahaczają o finanse stricte i o niefinansową współpracę, no, równocześnie. No i zadania wykonywane wspólnie. Z perspektywy miasta możemy stwierdzić, że ta współpraca taka typowo na bazie interakcji pomiędzy trzecim sektorem a urzędnikami odbywa się w dość fajnych formach i dosyć fajnych formułach, dlatego że organizacje, czego nie ma w innych miastach, i to jest myślę plusem, mogą liczyć na każdym etapie na pomoc urzędników. Poza tym miasto Czeladź jako jedno z nielicznych, jak Państwo wiecie, nie pobiera od organizacji pozarządowych pieniędzy z tytułu czynszów. Stąd też od 2 lat zdarzały się takie sytuacje, że nawet do tej pory organizacje pozarządowe z innych miast stukają do drzwi miasta Czeladź, ażeby tutaj wynająć lokal i tutaj działać na rzecz społeczności. Jeśli bym miała wymieniać najważniejsze minusy tej współpracy, to samej współpracy nie ma takich elementów, przynajmniej z punktu widzenia naszego, ale również słysząc opinię przedstawicieli trzeciego sektora. Tym minusem jest słaba, myślę, umiejętność pozyskiwania środków finansowych przez organizacje pozarządowe. Myśmy w ubiegłym roku robili cykl takich bezpłatnych szkoleń. Szkoliły organizacje o charakterze regionalnym i ogólnopolskim. Przychodzili ci z trzeciego sektora, którzy zechcieli uczestniczyć w tych szkoleniach na różne tematy, w tematach, które zostały wskazane przez organizacje pozarządowe jako te tematy, których posiadają taki deficyt wiedzy. I okazało się, że największy deficyt wiedzy mają właśnie w tych takich aspektach pozyskiwania środków zewnętrznych. To się już trochę poprawiło i część z naszych organizacji korzysta również z innych źródeł finansowania. Niemniej są takie organizacje, które nigdy pewno takiego projektu nie stworzą. To są emeryci, renciści i te środowiska, gdzie ta umiejętność być może jest poza już ich możliwościami percepcyjnymi. Jeśli by takie organizacje chciały się starać o pieniądze z budżetu miasta, nie jesteśmy w stanie napisać za nich projektu po to, żeby potem być stroną oceniającą, więc automatycznie muszą to być inne formy współpracy z tego typu organizacjami. Pan przewodniczący wspomniał również o takim pomyśle, ażeby ci najlepsi wolontariusze wybrani pewno wedle określonych wymogów wskazanych albo przez radę, albo przez władze miasta, aby mogli wyjechać jako rodzaj nagrody do Francji. To jest bardzo dobry pomysł, ale najpierw tych wolontariuszy my się musimy wyłuskać, wyłowić, stworzyć jakieś kryterium ich oceny. Stąd też zaczynamy dopiero 2017 zadaniem promocja i organizacja wolontariatu, więc zadaniem, którego w 2016 roku w priorytetach nie było. A więc wybudujmy najpierw coś, co potem będziemy mogli zgłębiać jako temat i pogłębiać ich umiejętności i kompetencje i potem dokonanie jakiegoś wyboru. To jest również istotnym argumentem, dlaczego tego zadania nie ma i nie będzie po 2017. To jest problem finansowy. Otóż w budżecie miasta nie znalazły się środki na takie przedsięwzięcia, ale myślę, że Wysoka Rada, jeśli będzie zdeterminowana, to dokona zmiana, żeby takie zadanie się znalazło. Naszym zadaniem jest realizacja uchwały budżetowej, realizacja zadań. I każde pieniądze, jakie by nie były, zostaną wchłonięte przez organizacje pozarządowe, ponieważ one odciążają miasto z zadań i robią to bardzo dobrze. Niekiedy urzędnicy, jak Państwo wiecie, nie są w stanie zrobić wielu zadań, tak jak to robi trzeci sektor. I jest to zadanie możliwe, ale pod warunkiem znalezienia środków finansowych. To jest takie tytułem wstępu, jeżeli będą pytania, a będziemy miały odpowiedzieć. Jest ze mną Pani Justyna Lisowska, która zajmuje wydział, odpowiada za współpracę, również tą finansową, a może głównie finansową, bo ona wymaga najwięcej przerobienia dokumentów, a konsekwencji i kontroli i sprawdzania realizacji zadań.
Proszę Państwa, po tym krótkim wstępie proszę o zadanie pytań ze swojej strony. Pani ma?
Nie, nie mam.
Żadnych. Nie ma Pani. Pan będzie łaskawy?
To znaczy, no ja jeszcze poczekam, proszę.
W kolejnej rundzie.
W drugiej kolejce.
Dobrze, dobrze, nie ma problemu. Przepraszam, jeszcze Pani.
Ja mam pytanie dotyczące orkiestry naszej czeradzkiej. Mianowicie mam dotację w wysokości 17 600. Jak oni sobie radzą z taką małą kwotą? Bo przecież to są instrumenty muzyczne, bardzo drogie. To są ubrania, mundury, to są buty, które udzielają na okrągły, to są... To jest czas poświęcony na próbę, nagranie, na występy i za taką...
To znaczy w tej kwocie mieszczą się środki, które są przeznaczone na próby i konkretnie na koncert. Nie ma tutaj w tych środkach kosztów przewidzianych właśnie na zakupy sprzętu muzycznego, strojów.
No a jak sobie radzą? Bo te stroje mają jednakowe, to są mundury górnicze, to są czapki, to jest zawsze jednakowy sort ubrania. I jak sobie radzą? Sami kupują z własnych pieniędzy, to nie jest taki... mundurek za 200-300 zł, tylko jest...
Oni zgłosili takie potrzeby do budżetu na 2017, podobnie jak każda inna organizacja, od której oczekiwaliśmy, czego oczekuje od miasta w 2017, żeby mogła fajnie, płynnie realizować swoje zadania statutowe. I te organizacje złożyły zapotrzebowanie do nas na kwotę ogólną 1 860 000.
I mają szansę na to, żeby...
W tym jest również
zaopatrzenie było.
To znaczy w ogóle startując w konkursie, oczywiście organizacja jak najbardziej może ubiegać się o takie środki na, załóżmy z przeznaczeniem na zakup strojów. Natomiast jakby odnosząc się do kwoty, na jaką jest ogłoszony konkurs, no to niestety później są wybierane, że tak powiem, rzeczy już przez organizację stricte, bo to już się dzieje wewnątrz organizacji. Dana kwota już wewnątrz organizacji jest dzielona na to, co jest dla nich ważne.
Ale jest szansa, że w tym roku można kupić na przykład,
musiałabym dokładnie sprawdzić, ale wydaje mi się, że był to rok chyba 2013, Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych miało od nas dofinansowanie na zakup instrumentów muzycznych i wtedy to zadanie było współfinansowane ze środków z Urzędu Marszałkowskiego. Także na taki cel na pewno były wydatkowane środki, natomiast jak najbardziej organizacja startując do konkursu może wpisać, że na taki cel chce przeznaczyć.
A gdzie się pali? Sprawdzali takie zapotrzebowanie, że nie mają płaszczy na przykład na występy?
Nie, na tą chwilę nie było takiego zgłoszenia.
Dziękuję. Jeszcze coś Pani?
Nie, dziękuję.
Proszę Pani Radna.
To znaczy, jeżeli chodzi o wnioski, bo myśmy tutaj mówili, powiedziała Pani Naczelnik, że mają osoby ze stowarzyszeń problem z wypisaniem wniosków. Tak, mają taki problem właśnie na spotkaniu, tak jak byliśmy w stowarzyszeniu, ustaliliśmy pewną rzecz, że możliwe będzie, jeżeli by się okazało za przychylnością Pana Burmistrza, tak, żeby pomóc tym osobom z tych stowarzyszeń przy wypisywaniu wniosków. Bo tych stowarzyszeń i organizacji jest trochę dużo w mieście. Znaczy wystarczająco, ale chcieliśmy tak jak jest, żeby możliwość, no nie wiem, oddelegowania czy stworzenia jakichś osób, które potrafią pomóc tym osobom przy wypisywaniu wniosków.
Czy była taka możliwość? To jest nadal konkurs. Jeżeli my napiszemy wnioski, to to nie ma takiej przejrzystości, bo
to znaczy,
nie wiem, co w tym wniosku
podejrzewam, że Pani Burmistrz, tak podejrzewam, tylko nie chodziło.
A nie wszystkie wnioski dostają pozytywną ocenę.
Podejrzewam, że na pewno pracownicy urzędu byliby z tego pewnie wykluczeni, tylko jakieś osoby, które są, no nie wiem, poszukują pracy, czy są w pełni zapału, żeby coś takiego można było zrobić. No i powinni się okazać, że
pewną znajomością.
To znaczy, no właśnie nie wiem, jaka to miała być forma, tak? Czy będą zatrudnieni w urzędzie, czy będą działać na jakiejś tam w innej formie. No bo mówię, jeżeli ktoś nie potrafi napisać wniosku, to on nie napisze tego wniosku. Dla nich to jest kwestia, jest po prostu uzyskania pewnych środków na konkretny cel. I ten cel to się kończy z zakończeniem imprezy.
Ja bym chciała w odniesieniu do tego, co Pan Radny powiedzieć, przypomnieć, że organizacje pozarządowe, na nich konkursy ofert nie spadły jak grunt jasnego nieba, bo to trwa już wiele lat. I dwa lata temu, kiedy zaczęła się ta kadencja, myśmy zaczęli organizacje szkolić. Szkolić te, które chcą. Te, które uznały, że mają jakiś deficyt wiedzy.
A do wszystkich były wysyłane?
Była okazja, żeby dopytać jakby u źródła, u osób, które mają w jednym palcu wszystkie procedury, u wielu źródeł. Skorzystali ci, którzy chcą. Natomiast no my nie jesteśmy w stanie siłami urzędniczymi pisać, oceniać i przyznawać, bo za to chyba, żeby się starali z innego źródła, to zawsze na zasadzie doradztwa i takie też praktyki stosujemy, ta współpraca się odbywa. Więc jeśli organizacja chce się dowiedzieć, jak coś zrobić, jakiś element projektu wypełnić, zawsze w wydziale usłyszy na tyle, na ile jesteśmy w stanie.
To jest
Pan Radny. Identyczna sytuacja, jakby promotor sam pracę magisterską napisał, a potem przystępujący ten magistrant się bronił przy nim. No. To jest taka sama sytuacja. No, nie wpędzajcie nas Państwo w nieczystej
sytuacji.
Ale to nie jest tak, że my właśnie zresztą i tak udziela pewnych wskazówek tym osobom, które nie radzą sobie ze względu na wiek, prawda, bo przystępują też te organizacje, które skupiają w skład swoich członków osoby starsze, niepełnosprawne i tę pomoc te osoby dostają.
Państwa są urzędnicy, to ja jeszcze chcę przekazać, że Pani Justyna jest wychwalona na środowisku, że
zawsze właśnie. Tak. Ja chcę tylko przypomnieć, że my mamy w dokumentach strategicznych utworzenie w ramach realizacji projektu ZIT-u na rynku 22 Centrum Organizacji Pozarządowych. To będzie takie miejsce, gdzie między innymi takie usługi będą prowadzone, bo zostały wpisane w projekt jako koszty kwalifikowane, czyli będzie można zatrudnić takie osoby do wsparcia merytorycznego trzeciego czeladzkiego sektora. Pytanie tylko, kiedy to będzie zrealizowane, no ale już na tempo Urzędu Marszałkowskiego, instytucji zarządzających, nie mamy, bo te projekty jakby stanęły. Są na etapie oceny formalnej w całym województwie.
Tak. Mogę jeszcze ja się zapytać?
Oczywiście, jak najbardziej.
Bo Pani wspomniała o rynku 22 i chciałam się zapytać mniej więcej, czy Pani mogłaby udzielić informacji, to co tam będzie, bo też tutaj, czy wiemy już, czy możemy coś powiedzieć społeczności, bo się bardzo pytają.
Tak, tam będzie Centrum Organizacji Pozarządowych z całym zapleczem szkoleniowym, merytorycznym, doradczym. Organizacje, które nie mają swojej siedziby, będą mogły mieć swoje tak zwane skrytki, czyli takie miejsce, gdzie w każdej chwili mogą przyjść, siąść, będą miały swoją korespondencję i mogą się tam nie mając formalnie siedziby, gdzie mogą od 8 do 16, czyli tam się będą mogli spotykać. Planujemy tam również utworzyć taki centrum dla rodziny. Mamy ofertę dla seniorów, będziemy mieć również ofertę dla rodziny, również z taką bawialną przechowalnią dla dzieci, w momencie kiedy rodzice będą chcieli wyjść do lekarza, do urzędu, do fryzjera, czy gdziekolwiek, i tam będzie wykwalifikowana kadra, będzie można sobie takie dzieci, mówiąc bardzo kolokwialnie i brzydko, przechować nawet na kilka godzin. Wszystkie te zadania, bo tam jest kilka funkcji tego rynku 22 na cele społeczne, zostały przez Wysoką Radę przyjęte w programie rewitalizacji. Tam są te wszystkie zadania wypisane, ale to są te najistotniejsze, najważniejsze, bo w tym Czelackim Uniwersytecie dla Rodziców i takim punkcie dla rodziny, dla rodzin, niekoniecznie dysfunkcjonalnych, bo od tego jest most, który tam udziela wsparcia, dla takich rodzin, które potrzebują wsparcia w takich normalnych, życiowych sytuacjach, będzie też duża oferta i też tam jest to rozczłonkowane na zadania, no ale no, czekamy, kiedy ruszy ta procedura w Urzędzie Marszałkowskim.
Aha, czyli jeszcze nie wiadomo dokładnie, kiedy będzie otwarcie, kiedy...
No, ale to musi być remont zrobiony.
No tak, ale jeszcze nie mam jakiejś takiej przybliżonej daty.
Sądzimy, że w 2017 się to nie skończy. Chcielibyśmy, żeby się to w 2017 zaczęło w drugim kwartale 2017, to wtedy 2018 da radę to skończyć.
Dobrze, dziękuję.
W tej kadencji myślę, że będzie otwarcie.
Proszę.
Ja chciałem zapytać, że wspomniała Pani, że budżet na 2017 to jest 1 800 000 na współpracę z nimi.
Nie, potrzeby organizacji zgłaszane do wydziału na 2017 rok oscylują w kwocie 1 860 000. Zamykamy się 620 w projekcie budżetu przewidzianym, które Państwo przyjmiecie bądź też zmienicie.
A jak to się ma do roku 2016?
Analogicznie. Różnica jest 20 tysięcy mniej na niekorzyść 2017 roku, ale liczymy to, co pozwoliło nam sobie powiedzieć również wczoraj, liczymy również na inne źródła finansowania, które będą wykorzystane i jakby ten budżet będzie wzbogacony o te środki z innych źródeł.
No ale do 1 800 000 na pewno nie będzie.
Tak? Ktoś jeszcze z Państwa? W związku z tym pozwolę sobie pewne sformułowania. Po pierwsze, powiedziała Pani na początku, że nie pobieramy czynszu od organizacji pozarządowej. Że inni nam może nie tyle zazdroszczą, ale przyjeżdżają, czy tutaj chcieliby. To znaczy, że my jesteśmy normalni, natomiast ci, którzy nie robią tego, to raczej są paranormalni. Bo jeżeli mamy organizację pozarządową, gdzie ludzie są na wolontariacie, gdzie stworzą obywatelskie społeczeństwo, to świadczy o tym, że my mamy wypracowane formy, natomiast inni raczej ich to nie interesuje. Taki podstawowy przykład. Przy ulicy Szpitalnej szefuje Basia Kruszkowska tym wszystkim kombatantom, dzieciom potulić i tak dalej. To ci ludzie, którzy przeżyli, ona jest jednym z nich z numerem na ręce, Oświęcimskim, my jeszcze dobrze by było, żebyśmy zrobili jakiś konkurs, czy oni mogliby wygrać, czy jak ile czynsz będzie kosztował. To znaczy, gdzie byśmy? Dlatego mówię, my jesteśmy normalni i to za to uważamy, że to nie jest jakaś coś wielkiego, bo to jest zwykła normalność do tych organizacji. Natomiast wszyscy ci, którzy takiej normalności nie mają, to nie powinni właściwie zarządzać miastami, czy czym, jakby to inaczej nie nazwać. To są pewne rzeczy tak standardowe, że ja sobie w ogóle nie umiem inaczej tego wytłumaczyć. To jest sprawa pierwsza. To jest teraz... Natomiast w sprawie drugiej, w sprawie pomocy Urzędu Miejskiego dla organizacji pozarządowych, i Państwo tutaj mówicie, że nie może ten promotor nie może po prostu napisać za tego studenta tej pracy. Promotor nie może napisać. To jest zrozumiałe, ale nie można tego popatrzeć na to z punktu widzenia promotora, tylko możemy na to popatrzeć z innego punktu widzenia. Jeżeli tworzy się ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, to dzisiaj zarzuca się profesorowi Rzeplińskiemu, że on pomagał w tworzeniu tej ustawy. To kto miał to robić? Ja to miałem robić? Pan Włodziu? Ktoś z Państwa? Przecież to jest ustawa, nazwijmy, o najwyższej kategorii prawa. Ja tak przynajmniej to rozumiem, bo Trybunał Konstytucyjny dla mnie jest najwyższy. I teraz pomoc jest na szczeblu gminnym analogiczna. Tu nikt nie mówi, żeby Państwo napisali projekt za jakąś organizację, ale ci ludzie, którzy nie potrafią tego zrobić, żeby uzyskali daleko idącą pomoc od Państwa, jeżeli się do Państwa zwrócą.
Tak, ale za każdym razem tak.
I to Pani między innymi powiedziała, że nawet było takie szkolenie, jak się mają zachować przy tych środkach i tak dalej. I to wydaje mi się cenne, bo...
Przez cały ubiegły rok szkoliliśmy organizację.
Bo no i inaczej sobie nie wyobrażam. Następna sprawa, to tutaj się z Panią absolutnie, powiem szczerze, nie zgodzę. Z prostej przyczyny. Co my mamy wyłuskiwać, żeby znaleźć tych wolontariuszy w tych organizacjach? Przecież ci ludzie są znani w mieście wszystkim, ponieważ organizacje pozarządowe prowadzą 5, 10, 20 lat, czy 30, czy ile są w tych organizacjach. I dlatego dla mnie to wystarczy po prostu, że każda z organizacji pozarządowych, powiedzmy, da 2-3 osoby w formie takiej, no tam, nagrodowej i wtedy po prostu pojadą nagrodę do takiego bliźniaczego miasta za tą robotę, którą wykonują przez lata darmo. Natomiast jeżeli chodzi o znajdywanie, to nie tutaj. To są ludzie najbardziej właściwie znani w tym mieście, w tych różnych organizacjach, no, trudno nie znać tam Towarzystwo Miłośników Czeladzi, czy tamtych, co tam się zajmują, czy tymi znaczkami pocztowymi, czy innymi, tak dalej, dziesiątki organizacji. Nie będę tutaj w tej chwili mówił. Także tutaj wydaje mi się, że tak powinno być. To nie jest jakiś wielki pomysł, bo te rzeczy się odbywały na przestrzeni poszczególnych kadencji. Oczywiście Państwo nie byliście w tym czasie tutaj ekipą zarządzającą, ale to były i dwie kadencje, i trzy kadencje, i cztery kadencje do tyłu, czy pięć kadencji. Także za każdym razem na takich rzeczach byli. Byłem z nimi, to przypominam sobie, że byli pszczelarze i tacy, i siacy. No każdy z innych ci z niepełnosprawnością no, ociemniali. Może nie głuchoniemi, ale właśnie z tych związków takich niedowidzących. Także i bardzo sobie cenili to, że urząd, że miasto, że docenia ich w tej społecznej pracy. Wydaje mi się, że do tego powinno się wrócić.
Czy ja mogę?
Ale oczywiście, bo ja jeszcze nie dokończę, ale bardzo proszę. Proszę, proszę.
Ma Pan radne rację. W tym roku również takie osoby, które są przedstawicielami tych stowarzyszeń, bo myślę tutaj o Panu Ryszardzie Kulik, który reprezentował Towarzystwo Polsko-Francuskie, o Panu Powałce, który reprezentował STIK. Oni byli, był Pan na tym wyjeździe. Ten rok był specyficzny, mogliśmy zabrać 12 osób, dlatego że było to 40-lecie. Ubiegłe lata oscylowały w kwocie tych uczestników 6 osób.
wobec czego jest to taka ograniczony wybór z głównym naciskiem na to, żeby przyjechał burmistrz, prawda? Będziemy jak gdyby w styczniu, lutym wybierać się do Francji, będziemy jak gdyby negocjować warunki tejże umowy i zasugerujemy, żeby liczba tych osób była większa, ale to też od nas zupełnie nie zależy, bo jak gdyby porozumienie musi być dwóch stron. To, na co nas jest stać i na co jest stać Francuzów. Będziemy się starali, żeby następni reprezentanci tych stowarzyszeń mogli pojechać do Francji. Ale jak, że tak powiem, wiemy już termin, kiedy pojedzie delegacja polska uzgadniać warunki umowy, bo nawet dzisiaj taką informację dostaliśmy i to jest 30 stycznia do 7 chyba lutego. I wtedy wypracujemy taki model tej umowy, żeby mogło pojechać więcej osób, moglibyśmy zabrać te osoby, które według nie tylko pana, ale również i nas zasługują na taki wyjazd. Ale druga też sprawa, kiedy kompletowaliśmy kadrę do wyjazdu właśnie na ten wyjazd wrześniowy, powiem, że dzwoniliśmy do kilku osób i to również do stowarzyszeń, które nie chciały pojechać do Francji ze względu na sytuację polityczną w tymże kraju. Także to jest taki mój komentarz.
W którym kraju?
W naszym czy w tamtym? W francuskim kraju.
W francuskim. Tyle, tak?
Tak, dziękuję bardzo.
To znaczy się, powiem tak, absolutnie zgadzam się w całej rozciągłości z panią. Powiem inaczej. Tych stowarzyszeń jest dużo. Jeżeli przyjmiemy, że przynajmniej tych 15 stowarzyszeń, każda ze stowarzyszeń otrzyma dwie osoby, to jest 30 osób. Oczywiście te rzeczy trzeba wynegocjować, ale Francuzi są w tej samej sytuacji. U nich ilość organizacji pozarządowych jest jeszcze większa niż u nas. I ci ludzie również z ich strony oczekują na podobną rzecz. W związku z tym to trzeba po prostu przygotować w takiej szerszej formie. Oczywiście to musi być wynegocjowane, bo jak to się mówi, ilości się muszą zgadzać, terminy się muszą tam zgadzać, warunki się muszą zgadzać i szereg innych. To ja doskonale rozumiem. Niemniej jednak uważam, że tych ludzi w tych organizacjach mamy. Nie trzeba ich nigdzie.
Ale oczywiście, że mamy.
Mamy. Znaczy to tak troszeczkę, jak to się mówi, nie będę się tam więcej już czepiał. Nie musimy ich znajdować. Po prostu mamy. Ich mamy. I tym ludziom, tak jak powiedziałem, chciałbym, ażeby tak jak w innych kadencjach, gdzie zostało właśnie to przerwane przez poprzedniczkę akurat tylko, która tam była 4 lata, no ale to było, minęło, trudno, nie będziemy wracać do historii. Czas najwyższy, żeby iść do przodu. Także tu się, tutaj po prostu tak to widzę. Jeżeli chodzi o orkiestrę, proszę Państwa, na podstawie dokumentów, na podstawie zdjęć, Trzelackie orkiestrowanie, to nie jest ani od dzisiaj, ani od wczoraj. Dwie orkiestry to miała straż pożarna w Trzeladzi przed wojną. Dwie orkiestry, orkiestra kopalni Trzeladź po wojnie, to była stuosobowa. Kopalni Satur, 60-osobowa, Milowice i tak dalej. To później się łączyło. Aż została taka nasza Trzelacka Orkiestra. Ponieważ jesteśmy miastem o tradycjach górniczych z ostatnich 100 lat, praktycznie prawie z każdej rodziny ktoś pracował w górnictwie, tak czy inaczej, przez dziesiątki lat. Niektórzy nie do końca przeżyli, też było kopalni, to praktycznie te 100 wypadków śmiertelnych bywało w ciągu roku, także to nie są też żarty. Wydaje mi się, że ta orkiestra to jest również taka troszeczkę nasza chluba i duma. i żeby tego nie zaprzepaścić, żeby tego nie zniszczyć, to chciałbym, ażeby czy ze środków unijnych, ze środków marszałkowskich, czy z innych środków znaleźć pieniądze, żeby ta orkiestra po prostu miała. Bo tam właściwie największa sprawa to wbrew pozorom okazuje się i w instrumentach, i bo to już też mają swoje.
Czyli mogę to takie rzeczy. Ja też jestem córką muzyka, który grał w tej orkiestrze, więc tato zawsze miał szalik, miał rękawiczki, miał mundur, płaszcz, miał komplet, marynarkę, spodnie, buty. Zawsze była ta czapka z piórami i jeżeli czegoś brakowało, to trzeba było to dokupić. Niemniej, no nie mógł jeden wyglądać inaczej od drugiego, bo to jest cała orkiestra, cała się liczy. A teraz widzę, że są młodzi chłopcy, młode dziewczyny. Zupełnie się zmienił skład tej orkiestry i dlatego myślę, że te stroje byłyby wskazane, żeby oni mieli, żeby je tak...
No trzeczwarte tej orkiestry, jednak to są mieszkańcy Bojkowic. My i tak z innych źródeł też dofinansowujemy tę orkiestrę, bo i z promocji na, finansujemy te koncerty. I nie tylko
z tym, ale jeżdżają na próby. Gdzieś te próby muszą mieć jakieś pomieszczenie.
Ale oni znajdą sobie miejsce, ale nie są.
Dobrze. Pani burmistrz, wielkim szacunkiem dla pani, proszę więcej takich rzeczy nie mówić. Bo jeżeli pani przyjmie, że mamy orkiestrę środowiskową i że to musi być chłopak z Rejmonta, ze szpitalnej, czy Grodzieckiej, to jest najgorsza forma, jaka może być. Startowaliśmy od dzieci w Szelackim Klubie Sportowym i czy to byli chłopaki i dziewczęta z Wojkowic, z Grodzca, z Będzina, Dąbrowy, Sosnowca i tak dalej, to wszyscy reprezentowaliśmy Szelacki Klub Sportowy. Wszędzie jako reprezentacji klubu, później Śląska, czy reprezentacji Polski. I dlatego to, że akurat w chwili obecnej 3/4 z chłopców, dziewcząt jest z Wojkowic, to wynika z określonych zaniedbań ostatniej kadencji. Jeżeli przez 4 lata nie daje się na pewne rzeczy, które potrzebne są orkiestrze, to później są zaniedbania. W związku z tym, temu, któremu się tam zapłaci, temu kapelmistrzowi, to ściąga, on potrzebuje, wtedy zbiera, gdzie może, tych wszystkich takich, którzy zagrają. Grają bardzo ładnie, ale niemniej jednak, jak zobaczyłem przegląd orkiestr dętych, gdzie tutaj było w elektrowni, tam w ubiegłym roku, albo w tym roku. No, to powiem szczerze, że ładnie się prezentowali, ale inni jeszcze zdecydowanie też ładnie, dlatego że większe środki na to idą i chciałbym, ażebyśmy po prostu do tej orkiestry podeszli dość poważnie, żebyśmy potrafili odbudować to nasze, to jest ponad 100-letnie orkiestrowanie Szelazy. To nie jest tam wczoraj, dzisiaj, przedwczoraj i tak dalej. Także tak to wygląda. Natomiast tutaj patrząc na to, co Państwo powiedzieli mi kilka dni temu, co usłyszałem i tak troszeczkę w sumie się zbulwersowałem. Czy ja się zbulwersowałem? Mianowicie, mamy określone potrzeby, tak mamy z tą orkiestrą. Ktoś inny powiedział, że kilkaset osób na ulicy Zwycięstwa nie ma ciśnienia wody w kranie, bo ktoś zamknął hydrofor i ani go nie kupujemy, ani go nie uruchamiamy, ani nie robimy przetargu jakiegoś na niego, ani nie mamy pieniędzy na to. A z drugiej strony na stół wchodzi teczka, nie teczka, a walizka, w której jest 100 tysięcy funtów sterlingów i tak na jedną piaskownicę, na drugą tam, tą, co tam wieszają na tym, za trzecim jakiś tam kawałek bramy, która tam miała zamykać czy otwierać tą kolej warszawsko-wiedeńską. Tu wymienimy piasek, tu podniesiemy coś. Proszę Państwa, my musimy patrzeć na to z punktu widzenia gospodarza. To znaczy się, każdy z nas, zarówno my radni, jak i państwo urzędnicy, patrzą nie na dzielnicę swoją, nie na ulicę swoją, tylko na całe nasze miasto. Jeżeli te warunki, które są przed nami, przykładowo tak jak ta orkiestra, tak jak ten hydrofor, gdzie ludzie po prostu nie mają ciśnienia wody, mimo że znajdzie, mieszkają na parterze, czy na pierwszym piętrze, nie na 10, nie na 15. To proszę Państwa, te rzeczy muszą być jako pierwsze. Wczoraj słyszę na Komisji Edukacji, zrobiliśmy halę za 920 tysięcy. Właściwie to słyszałem same ochy i łachy. A wczoraj się dowiaduję, że na płycie tej hali żaden związek sportowy nie zatwierdzi nam rozgrywek, ponieważ płyta tartanowa nie nadaje się do rozgrywek. Oczywiście, że nie nadaje. To już 50 lat temu, jak tartan wchodził na nasze boiska i nie tylko na nasze, to już były pierwsze prace badawcze medyczne, że trening na tym tartanie powodował pierwsze urazy i dochodzące później do patologii, przede wszystkim stawu skokowego, następnie kolanowego czy stawu biodrowego. Dzisiaj po prostu, jeżeli nie stworzy się, to pan wczoraj, pan radny Kocyn powiedział, że jeżeli byśmy dali tam 100 tysięcy czy ile i nie wprowadzili kolejnego elementu, takiej poduchy nazwijmy, bo to inaczej nazwać nie można, gumowej, gdzie nie będzie problemów. Po pierwsze, żeby tam były rozgrywki, po drugie, żeby było bezpiecznie dla dziecka. Wczoraj mówiła pani Ewa Frączyk, że ona zobowiązała dzieci, że one się tylko mogą tam w taki czy inny sposobie po prostu przewrócić, bo inaczej to się pościerają całą tą skórę i tak dalej. Proszę Państwa, ja nie należę do ludzi, żeby krytykowali, bo z krytyki to nic nie daje. Tylko żebyśmy te problemy mogli rozwiązać i postawić na to, na co na dzień dzisiejszy najbardziej nam potrzeba. Czy my, tak, bo tak jest w ustawie, te nasze 500 000 mamy tak na wielki fundusz obywatelski, a z drugiej strony okazuje, że nie ma w budżecie, tak jak pan, jak mówimy, do tej hali, żeby dać 100 tysięcy, do tej orkiestry, żeby tam 50 tysięcy dać, czy ile, czy nie mamy po prostu do tego hydrofora, żeby normalnie ludzie mogli po prostu używać swojej wody. I chciałbym, żebyście na takie pytania byli łaskawi, jakieś sprecyzować i w jakim kierunku powinniśmy iść, powinniśmy patrzeć na to ze swojej strony. Czy ktoś by chciał jeszcze coś powiedzieć? Bardzo proszę.
Jedno króciutkie zdanie. Ja możemy się zgodzić co do tezy stawianej przez pana przewodniczącego. Natomiast odnośnie tego budżetu obywatelskiego jest pula pieniędzy przeznaczona i pewno państwu radni się nie podobają te pomysły, ale one są, jakby nie było, zgłaszane przez mieszkańców. Ocena urzędników może być zupełnie inna niż mieszkańców. Ocena Wysokiej Rady też zupełnie inna, bo inaczej państwo patrzycie na problem. Ale z wojskim prawem mieszkańca, skoro do niego dedykowana jest ta inicjatywa, jest zgłoszenie takich potrzeb, jakie w ich mniemaniu, bardzo subiektywnym, prywatnym, są najistotniejsze. Dlatego to jest taki kolejny element uczenia ludzi demokracji, wydawania pieniędzy, być może za dużych na rzeczy niepotrzebne, ale cały czas pamiętajmy, jak będę gonić trzeciego sektora, tak pewno inicjatyw mieszkańców też warto bronić, choć pomysły na zagospodarowanie przestrzeni mają inne niż radni, którzy patrzą
perspektywą interesu całego miasta. Tak? Dla każdego najważniejszy jest ten chodniczek przy jego domku, prawda? No i też musi mieć do tego prawo.
Proszę, pan będzie łaskawy.
No już pewnie te projekty dla budżetu obywatelskiego już zostały poskładane, a aktualnie się odbywa głosowanie. No ale czy nie może na przyszły rok grupa mieszkańców złożyć w ramach Funduszu Obywatelskiego takiego projektu, żeby kupić nowe ubrania dla orkiestry
Gordzicza? Może. Może.
No ale to każdy może, to nawet pan radny może, prawda?
Jako
mieszkaniec.
Ale taki byłby pomysł chwytliwy chyba, gdyby ta grupa mieszkańców złożyła.
No,
także może w tym roku jest za późno, ale jest to jakiś może pomysł na rok przyszły.
Znaczy się, ja w całości zgadzam się z tym, co pan mówi, tylko pan, jeżeli popatrzymy, mówimy mieszkańcy, mieszkańcy, obywatele, to co na dzień dzisiejszy się dzieje u władzy. Kiedy pracowałem w Anglii 30 lat temu, ponad 35 i tak dalej, tam dzieci 5 roku życia szły do szkoły. W wieku 16 lat kończyły zupełnie szkołę jako taką. Jeszcze im brakowało 2 lata do 18 lat, mając już pełne wykształcenie. Natomiast ktoś sobie stwierdził, on tak, zrobił to w formie krzykliwego jakiegoś wniosku, że nasze dzieci, które by mogły iść od 6 lat, właściwie to ostatnie dzieci w Europie właściwie, bo normalnie wszyscy pozostali są od 6 bądź od 5 lat. I na dzień dzisiejszy my mówimy o takim problemie, gdzie cofamy się zupełnie o ileś lat do tyłu. Podobnie jest tutaj z tym wnioskiem obywatelskim. To znaczy się to, że coś możemy tutaj od tak zrobić, bo usypiemy tam parę po prostu piachowych tych placów zabaw, to świadczy o tym, że to jest ważniejsze na dzień dzisiejszy niż te rzeczy, o których my mówimy.
No tak, ale jak może jak nie można tak, to może...
Ale dlaczego nie można? Jak proszę powiedzieć mi, no dlaczego bo... nie można?
No bo jak się okazuje, wnioskowanych tych potrzeb jest na kwotę 1 800 000, a w budżecie została na ten cel przeznaczona kwota 40%.
To mówimy o tych rzeczach, które mówią państwo, że na 1 800 000 są potrzeby, a na 700 miasto stać. Jeżeli przyjmiemy, że mamy kolejne 500 000, to już mamy 1 200 000. Ale te 500 000 my bierzemy i lekką rączką po prostu właściwie rozrzucamy, bo mamy takie widzimisię, bo taka jest ustawa. To albo jesteśmy gospodarzami, albo nie jesteśmy gospodarzami. To my oceniamy, bo nas suweren wybrał, my oceniamy w ich imieniu tych mieszkańców, co jest najważniejsze dla tych mieszkańców na chwilę obecną. I tak bym do tego się... Na to bym w ten sposób bym popatrzył, a nie w sposób taki, tak musi być. Co znaczy tak musi być? Kolejne 5 zł, 10 zł, każdy po prostu 100 zł jest ciężko wypracować. 1000 zł, państwo się to doskonale wiedzą. A tu mamy na stole położone 500 000 i na dzień dzisiejszy wszystkim tak jakby, taka ustawa, takie się i tak dalej. Tu ludzi kilkaset, może 1000, może 900, może 1200, nie ma ciśnienia wody. Wczoraj, dzisiaj, przedwczoraj, pół roku temu i tak dalej. Ktoś to zlikwidował, bo to nie należy akurat te domy do jakiejś kopalni, czy do jakiejś innej spółdzielni, tylko do miasta, a miasto mówi, no trudno, no nie ma wody, ale nie mamy też pieniędzy. Tu mamy pieniądze, ale te pieniądze mogą iść na szubienicę, mogą iść na stare drzwi starego Ruskiego, który tam nie chciał otworzyć tej kolei warszawsko-wiedeńskiej, czy na jakiś tam chodniczek, czy na jakiś piasek, czy na coś. Proszę Państwa, no ja osobiście się tym bulwersuję i jeszcze chciałem zapytać jedno, Panie Naczelnik. Do jakiego progu, po pierwsze, można zdjąć ten budżet obywatelski, te 0,5%?
Wydział promocji. Ja tylko odniosłam się co do samej idei, jeśli tam przewodniczę.
Nie, ja wiem.
Natomiast od strony wykonawczej Wydział Promocji przygotowywał całą procedurę, której równie dobrze miasto mogło nie przygotować.
Znaczy powiem tak. To nie burmistrz, nie kierownictwo wymyśliło budżet obywatelski.
Ja wiem.
To Państwo radni podjęliście inicjatywę utworzenia tego budżetu, którą my teraz realizujemy.
Ja rozumiem.
Staramy się to zrealizować zgodnie z prawem, jak najbardziej przychylnie w stosunku do obywatela, wychodząc mu naprzeciw przynajmniej z tym głosowaniem w 5 miejscach i zakupując program internetowy, żeby jednak te osoby, które chcą brać udział w tym, co się w mieście dzieje, mogły z tego skorzystać. Do wydziału wpłynęło 18 wniosków różnych po zweryfikowaniu nie przez nas, czy nam się coś podoba, czy nam się coś nie podoba, tylko ze zgodnością z prawem, z zagospodarowaniem miejscami zagospodarowania przestrzennego. One przeszły bądź nie przeszły, bo się nie kwalifikowały. I tu wniosków 10 nie przeszło, 8 przeszło i teraz Państwo macie możliwość głosowania, bądź nie zgadzając się z tym, że takie wnioski są, w ogóle nie głosować na te wnioski. Wnioski jakieś tam przejdą, ale jeżeli nie będziecie Państwo głosowali, nic się nie stanie, to nie jest obligatoryjne. Nikt nie musi głosować na wniosek, który mu się po prostu nie podoba, prawda?
Mogę jeszcze?
Ale ja my nie jesteśmy żadną siłą Państwu, że tak powiem, tych pieniędzy przełożyć, to Państwo macie taką możliwość. Albo rezygnujemy z budżetu obywatelskiego, ale to Państwo zadecydujecie. Jeżeli zrezygnujemy, powiem szczerze, my mamy mniej pracy
i więcej
pieniędzy na inne.
To znaczy, rozumiem też panią burmistrz, tylko intencją pana Mariana pewnie było, jako przewodniczącego pewnie też mieszkańca, że jeżeli byłby wybór faktycznie, bo jakbyśmy stanęli przed wyborem, czy ten hydrofon na tyle osób, czy tam 700, czy ileś, który podniesie ten standard życia, czy na plac zabaw, czy na inną inwestycję, gdyby można było te środki przesunąć przy wyborze, no to wtedy podejrzewam, że też była inny udźwięk społeczny i reakcja tych osób, które byłyby zainteresowane tym, tak?
No, w ramach budżetu obywatelskiego powstało już wiele placów zabaw. To może już na przyszłość? Na przyszły rok już nie będą tworzone kolejne, właśnie może taka inicjatywa zwycięży, inicjatywa pod hasłem ubrać orkiestrę górniczą w nowe mundury. Ja myślę, że to by wielu mieszkańców Czeladzi na taki pomysł głos oddał.
Jak najbardziej, czy to będą mundury, czy to będzie hydrofor, czy to będzie inne rzeczy, gdzie tych po prostu ludziom bardziej to potrzebne.
Ale przepraszam.
Absolutnie jak najbardziej się zgadzam. Ja jedynie pytam na dzień dzisiejszy, czy dzisiaj, w momencie, kiedy jest ten budżet obywatelski, tam po prostu te wnioski, czy trzeba wydać te 500 tysięcy, czy można wydać 100 tysięcy, 50 tysięcy, a pozostałe zagospodarować?
Tak, no te, które wygrają, a będą one się mieściły w granicach tego budżetu, to zostaną zrealizowane. Te, które, że tak powiem, jeden wejdzie, powiedzmy za 300 tysięcy, prawda, bo mamy 471 tysięcy na ten cel. Ale jeżeli następny jest za 200 ileś, to on po prostu nie przejdzie, prawda?
Nie, ja zupełnie o co innego pytam. Ja pytam o to, Czy dzisiaj możemy pozwolić sobie na rzecz taką, że nie przeznaczymy te pół miliona, te pół miliona na... Za daleko sprawy zaszły według Państwa, tak?
Tak. Rozumiem. Dlatego, że do dzisiaj, a był tylko jeden dzień głosowania, samo internetowe głosowanie skupiło tyle osób, co w tamtym roku przez cały okres głosowania.
Rozumiem.
Czyli internetowo było 280 głosów, a w tych filiach biblioteki, wiem o jednej, że na Denerów było 18. Jest to mało głosów, ale licząc wszystkie, że tak powiem, te ośrodki, gdzie się głosowało, to przynajmniej pewnie z 200 głosów też padło z tej strony.
Czyli
w jeden dzień uzyskaliśmy to, co w tamtym roku nie uzyskaliśmy przez cały okres głosowania.
Dobrze, nie będziemy do tego wracać, proszę Państwa, ze względu na to, że trochęśmy się rozgadali, ale wydaje mi się, żeśmy się rozgadali twórczo. Proszę Państwa, następne rzeczy, jakie mamy, to mamy do... mamy trzy projekty uchwał do zaopiniowania. Państwo macie to u siebie. U siebie po prostu. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017. Rada Miejska uchwala, co następuje, przyjmuje program współpracy miasta z organizacjami, wykonanie powierza się burmistrzowi miasta. Państwo macie to przed sobą, tak, prawda? Czytaliście, także nie będę tutaj specjalnie odkrywczy, jeżeli to w skrócie przeczytam. W związku z tym, czy w tym zakresie są jakieś pytania?
To jest uchwała, którą co roku...
Wczoraj to mieliśmy.
Rozumiem. To jest to opinia komisji, którą tu otrzymaliśmy od pana sekretarza. Proszę, głosujemy. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest pięć osób na sali, pięć osób. Opinia jest pozytywna. Głosów za 5, przeciw nic, wstrzymujących nic. Ilość członków komisji 6, w czasie głosowania 5. Dzisiaj jest 29, prawda? 11. Tak, czyli to mamy pierwsze. Następnie mamy... Co tu mam, panie sekretarzu, mi to tu podstawi?
124.
Gdzie mamy to 24?
Nie, 124.
Ja wiem, że twoje nie. Jest 136a. No, wie, panie sekretarzu, że mieszania tu jestem. Wszyscy wiedzą, nie pan pierwszy. Proszę Państwa, następny projekt uchwały to jest projekt 124 w sprawie rozpatrzenia wniosku z Fabryki Aktywności Młodych o uwzględnieniu w planach budżetowych kwestii finansowych działań wolontarystycznych oraz uwzględnienie w programie współpracy zadania, promocja i organizacja wolontariatu. Też Państwo macie ten tekst przed sobą. W związku z tym, czy są do tego jakieś pytania? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Ktoś tam się trzaska. Niech Pan przyjmie, panie sekretarzu. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziękuję Panom. Państwu 5 za, przeciw nie ma, wstrzymujących komisji 6, w czasie głosowania 5, opinia pozytywna, 29.11. Dobrze, to mamy drugą. Tam jeszcze trzecią pan miał, panie sekretarzu.
136a.
Jest, tutaj jest, tam jest, dobrze, dziękuję bardzo. To proszę zabrać już, bo to już jest. To już jest tam dla pana. To 36a, tu jest 124. 136a. W sprawie zmiany uchwały 18 przez 189 11 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Dom Pomocy Społecznej Senior imienia Jana Kaczmarka w Czeladzi. Na podstawie i tak dalej. Rada Miejska uchwala, co następuje w uchwale 18 w Rady Miejskiej w sprawie nadania jednostce budżetowej Domu Pomocy Społecznej Senior Kaczmarka. W paragrafie drugim po ustępie pierwszym dodaje się ustęp 1a w brzmieniu: w miarę posiadanych wolnych miejsc dom może przyjmować osoby z terenu innych gmin przy zachowaniu pierwszeństwa dla mieszkańców gminy Czeladź. No to chyba zrozumiałe, jasne i nie wymagające jakichś większych przesłuchań. Proszę państwa, głosujemy. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przeciw, nie wstrzymujących się komisji 6, w czasie głosowania 5. Opinia pozytywna, 29.11. Dobrze. Czyli mamy to. Tu jeszcze pan widzę, ma też jeszcze to 132. Pan będzie łaskawy zabrać, żeby pan miał. Proszę państwa, właściwie to jak zwykle po tych głównych rzeczach, które mam do zrobienia, zawsze na każdej komisji pytam i państwo zawsze chcą określonych zdań w zakresie bezpieczeństwa, które jest częścią integralną naszą komisji. Czy w sprawie bezpieczeństwa, czy jakieś państwa macie wnioski, które urząd powinien zrobić?
Tak.
Proszę, słucham.
Ja tylko się chciałam zapytać, bo mnie na ostatniej komisji bezpieczeństwa nie było, bo byłam chora. Natomiast na przedostatniej mieliśmy pana Soniewickiego, który zgłaszał mieszkańca na wrześniowej komisji, który zgłaszał tam swoje wnioski, pomysły i zapytania. Czy ja mam to napisać jeszcze raz jako wniosek Komisji Bezpieczeństwa i wtedy dostaniemy odpowiedź jakąś na piśmie, czy jak to zrobić?
A przepraszam, a czego dotyczyły?
No wszystkiego. Znaczy dużo było poruszanych kwestii. Ulica Siemianowicka, brak oznakowania na ulicy Wiosennej.
Ja bym wolała, żebyście państwo jednak to zgłaszali na piśmie, dlatego że ja dekretując do merytorycznych tych podmiotów, wtedy oczekuję informacji na piśmie. To, że ja im to dekretuję przez telefon, ja po pierwsze cykl tej całej sprawy to wygląda następująco. Państwo mnie dyktujecie, po czym ja dyktuję pani Dmitruk, potem pani Dmitruk dyktuje osobie merytorycznej. Jest to jak gdyby niepotrzebnie taka rozszerzona forma. Jeżeli byście państwo byli tak uprzejmi i te najważniejsze, na których faktycznie nam, wiem, że na wszystkim państwu zależy, ale zapisywali to, ja już mam tą drogę jak gdyby skróconą i szybko interweniujemy, bądź jakąś tam odpowiedź szybko państwu.
Czy ja mam teraz napisać wniosek, tak? Jakby z Komisji Bezpieczeństwa, proszę, tak? I poprosić o odpowiedź?
Bo ja przekazałam to wszystko pani Eli Dmitruk, bo te sprawy z bezpieczeństwem, powiem, wiążą się w dużej mierze z tymi inwestycyjnymi sprawami, czy drogowymi, a od tego jak gdyby odpowiednica to odpowiedzialna jest pani.
pani Elarnik.
Dobrze, bo mnie pan Soniewicki też po prostu pytał, jaka jest odpowiedź tutaj państwa, więc ja też muszę coś
nie, dokładnie to już są rzeczy zrealizowane i on chyba nawet nie wie, że rzeczy już została jak gdyby wykonana.
Dobrze, to ja pozwolę sobie to przepisać jeszcze i po prostu zostawię to jako wniosek z Komisji Bezpieczeństwa, tak? Dobra, dobrze. Dobra.
To wtedy tam sobie odhaczymy, wiemy co jest zrobione, co nie jest.
Mateusz, dasz mi taki wniosek? Ja to na jutro napiszę na sesję.
Dobrze? Na sesję, oczywiście. Moi drodzy, znaczy tutaj z jednej strony to bardzo ładnie to pani powiedziała, natomiast powiem z drugiej strony, że miesiąc temu rozmawialiśmy na temat bezpieczeństwa, na temat NATO i ja prosiłem miesiąc temu o odpowiedź pisemne na to, na te nasze wnioski, które były. Tam była sprawa w interpelacjach naszej komisji dotyczącej zatoki między ulicą Sportową a Cichą Legionów, zajęta na parkingi zamiast na wymijanie, tam gdzie wjeżdżacie w tej chwili do urzędu, tam od strony Legionów. To tam jest ulica Cicha, jak sobie przypominacie, to jest taka wąska, mała uliczka, ale tam są zatoki. Jak w tych zatokach staną, w formie takiej, no to się nic nie zrobi. Mówiliśmy o śmietnikach, że od gimnazjum numer 2 tam do Piasku są 54 śmietniki, a gdzie indziej po prostu tych śmietników nie ma. Mimo, że mówicie, że tam jeszcze dojdą śmietniki, że tam było pierwsze 200, a drugich 200 dopiero dołożą, są śmietniki. Powiem szczerze, że jeżeli ktoś tak ma taką wizję tą śmietnikową, to można go tylko podziwiać. Bo jeżeli widzę na ulicy, czy wjeździe na Legiony, że po jednej i drugiej stronie ulicy, na szerokości ulicy tych 8 metrów, czy 7, czy iluś, są dwa śmietniki, jeden kłania się drugiemu, czy na ulicy Nowopogońskiej, gdzie jeden śmietnik kłania się drugiemu, gdzie na rynku po prostu w odległości 20 metrów są ustawione trzy śmietniki, to ja powiem szczerze, nie wiem, kto to stawiał te śmietniki, czy geniusz, czy jakiś inny ktoś, prawda? Bo przecież tak trochę w zupełności rozsądku. To, że to była obietnica wyborcza pana burmistrza Szaleńca, bo on o tym mówił, to jest cenna inicjatywa. Tylko, że taką każdą cenną inicjatywę to można również zarżnąć swoją po prostu za przeproszeniem głupotą. Na początku zostało na długości cmentarza postawionych chyba ze 7 śmietników, no i w tej chwili znikły, bo ludzie stwierdzili, że to co wynoszą z cmentarza, to będą do tych śmietników pakować. Po prostu no, ktoś musi przejechać przez to miasto i zobaczyć, gdzie tych śmietników jest za dużo, gdzie nie ma. Mówiłem o ulicy Bytomskiej, o Kilińskiego, o Przełajskiej, o szeregu innych ulicach. Ale skąd, kogo to interesuje?
Tak. Pan ma odpowiedź w zakresie tego.
Tak? A to świetnie, to świetnie. To jak mamy tutaj, to jest od pana burmistrza Szaleńca napisane. To będziemy w takim razie, jeżeli idzie z odpowiedź, to proszę państwa z tą odpowiedzią po prostu. Czy chcielibyście, żeby was przeczytać to w tej chwili? To jest odpowiedź krótka. Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Zdrowia i Bezpieczeństwa, w związku z uwagami radnych zgłaszanymi do Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa, uprzejmie informujemy, że niżej przedstawiamy następujące informacje dotyczące w zakresie działań Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej. Rondo przy rondo na Piaskach przy G2. Nie ma ronda na Piaskach przy G2, bo G2 to jest tutaj, z tej strony. Miały być dodatkowe śmietniki. Przy ulicy Katowickiej w rejonie gimnazjum numer 2 oraz w rejonie ronda na Cechsznada na okresie Zwycięstwa i Wiejskiej zamontowane zostały nowe dodatkowe kosze na śmieci. Brak informacji, następny punkt, brak informacji we uczelni w sprawie sprzedaży drewna ciętego i tak, które są na kombatantów. Informacja o określonej możliwości zakupu drewna z wycinku na terenach gminnych została przekazana do Echa Czeladzi, a także publikowana na stronach www.mzgk Czeladź oraz www.facebook.com/mzgk Czeladź. Lustro przy wyjeździe od ulicy Kilińskiego z tych czterech dróg, mała widoczność. To znaczy, że ze względu na istniejącą infrastrukturę nie ma możliwości technicznych dla ustawienia lustra, żeby spełniało ono swoją funkcję. Dla poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego, Bytomska i Niwa zostanie wykonane wiosną przyszłego roku oznakowanie poziome zgodnie z zatwierdzonym projektem w Stałej Organizacji Ruchu, numer tam zatwierdzenia i numery. Oznakowanie pozwoli na lepszą czytelność, widoczność przedmiotowego skrzyżowania. Punkt 8. Cmentarz ulica Nowopogońska. Podstawić dodatkowy pojemnik przed 1 listopada. W związku z obchodami Święta Zmarłych przy ulicy Cmentarnej oraz Rejmonta zostały ustawione przez zarządcę cmentarza dwa duże kontenery na odpady. Ponadto przy przyległych ulicach znajdowały się miejskie kosze na śmieci, które na bieżąco były opróżniane przez pracowników MZGK. Nie odnotowano żadnych uwag odnośnie przepełnionych pojemników. To tyle tutaj, co mamy. Proszę Państwa, mówiliśmy o śmietniku, który tam był, palił się Szpitalna 35. Mówiliśmy odnośnie tego, że na dzień dzisiejszy nie ma tam nic. Zostało tylko wyczyszczone, raz śmietnika nie ma, to jest w gestii spółdzielni. My jesteśmy nie tylko członkami spółdzielni, jesteśmy również mieszkańcami tego miasta i jeżeli na komisji zgłaszamy takie rzeczy, to uważam, że po prostu reakcja urzędu do spółdzielni również.
Ale ona taka była, panie radny, myśmy tak zgadzali wszystkie, tak, że tak powiem, te zapytania państwa do tak odpowiednich jednostek.
Tak i?
No i otrzymaliśmy od MZG po odpowiedź, a od spółdzielni nie dostaliśmy.
Aha.
Od spółdzielni od 2 miesiące odpowiadamy.
Ja rozumiem, czyli jeszcze po prostu jeszcze poczekamy.
Uzbrójmy się.
Proszę państwa, jeżeli chodzi o sprzedaży drzewa ciętego, to drzewo szybciej zgnije, wydaje mi się, niż nim wreszcie dojdzie do tego, że wszyscy będą wiedzieli, gdzie to drzewo kupić.
Był jeden chętny, który chciał zakupić to drewno za 1500 zł, a drewno jest warte 70 zł.
To znaczy się, tak, to znaczy się, ja słyszałem na początku, znaczy to było najgłupsze, co można było zrobić, w sensie komuś sprzedać jednemu, zamiast dziesiątki po prostu ludzi mogliby kupić sobie to i mieć tam do pieca, do kominka, nie wiadomo jeszcze. MOPS rozdawał te rzeczy darmo. Niektórzy przez tych różnych takich, którzy tam przez tym MOPS-ie uczestniczą, to tam dostali flaszkę na wino i tam sobie tam załatwili jedno czy drugie przyczepę tego drzewa. Do chwili obecnej nie można się doprosić, żeby łaskawie były pokazane zasady, gdzie ten szeregowy człowiek może zadzwonić, gdzie z kim się może umówić, gdzie może po prostu to drzewo kupić. Taka sytuacja trwa praktycznie pół roku, bo przynajmniej pół roku do mnie dzwonili ludzie i pytali o to drzewo. Od tej pory jest koniec roku, nie ma. Następna sprawa to była to, co mówiłem. Na początku roku była sprawa z tymi po prostu piwnicami, to znaczy wejście do piwnic, żeby była jakaś poręcz. Pytałem, ludzie zgłaszali, mówili to bezpośrednio do mnie i do po prostu władz miejskich, w sensie budynkowym, jak i do spółdzielni. Nikogo na dzień to, powiedzmy, nie interesuje.
Ja pytałam pani Elżbiety Dmitruk, pan podobno dostał odpowiedź w sprawie poręczy. Tam, gdzie jest ściana, poręczy nie jest instalowana.
Gdzie jest ściana?
Tak.
A to co, jakby nie było ściany, to...
Jest ten... przepis. To wynika z przepisu, a nie z mojego jakiegoś tam autorskiego pomysłu.
Proszę Państwa, wiecie co, wszystko możecie mi wmówić, ale jeszcze takim kretynem nie jestem, takiego wyglądu.
Nie staramy się wmawiać. Ja tylko przekazuję odpowiedź, którą uzyskałam od pani burmistrz czy gminy.
Jeżeli mamy tak idiotyczne przepisy, to po to mamy naszych posłów, senatorów, którzy tutaj przylatywali, żeby ich wybrać, żeby ci ludzie te przepisy zmieniali. Kiedyś żyli ludzie 30 lat. Była taka długość życia. Później 40, 50, 60, 70, 80. Dzisiaj podchodzimy pod 80 lat. Ten trzeci wiek jest coraz dłuższy. Ci ludzie są coraz mniej sprawni. A wejście do piwnicy, jak było, tak jest. Nie jeden się przewrócił, nie jedna pani złamała nogę w bioderku i trzeba było jej wstawiać taką czy inną protezę. I panu, i pani, i wszystkim innym. I dlatego my mówimy o bezpieczeństwie tych ludzi, bo ludzie się z tym do nas zwracają. I czy to będzie spółdzielnia, czy to będą nasze zakłady komunalne, to jest nasz obowiązek, obojętnie jakbyśmy nie patrzyli. No może to być wejście do piwnicy bez ściany, no ja się nie wyobrażam. Jak się...
Nie wiem, że jest. Nie wiem, czy to pan
podzieli.
Ja podzielam pana uwagę, bo zwykle się też wywracam na schodach i nie mam 80 lat.
Ale ja mam tą samą sprawę, bo zgłaszałam przecież prośbę o poręcz do Stowarzyszenia Niepełnosprawnych na Piastrach Norwida. I też nie mogę powiedzieć ludziom, że słuchajcie, nie będziecie mieć poręcz, bo tam są dzieci z poręczami, dzieci, które są pośledzone, dzieci, które mają problemy z kręgosłupami i one tych poręczy się wyciągają wręcz. I też zapytałam, czy jest już poręcz zamontowana. Odpowiedź nie policji też tej pory nie zgłasza. A jest taka potrzeba tej poręczy na Norwida u pani Asi Miodek, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych z upośledzeniem psychoruchowym, gdzie te starsze matki opiekują się tymi dziećmi niepełnosprawnymi i matka ma problem z wejściem i dziecko ma problem z wejściem. I poręcz jest niezbędna, bo mają ścianę, ale owszem, ale po ścianie nie są w stanie wejść.
Ścianę trzeba wyburzyć, wtedy postawią dom. Poręcz. Starszy ścianę wyburzyć. Proszę Państwa...
Dobrze, ja to jeszcze raz zapisuję, jeszcze raz to uruchomię.
Ja serdecznie proszę, dlatego że powiem szczerze, że my to możemy wszystko ująć w określone ramy, w określone interpelacje, w określone wszystko. Dla nas są dwa elementy. Pierwszy element to jest taki, że jest nagranie i tu pan sekretarz to wszystko później przepisuje i wszystkie rzeczy wyciąga, to co każdy z Państwa mówił, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, jak również jest treść, gdzie Państwo zadają określone pytania, stawiają wnioski i tak dalej. W związku z tym wydaje mi się, że ta forma jest jakby najbliższa, ale jeżeli w jakiś sposób dla Państwa jest uciążliwa, to my jesteśmy w stanie wnioskować tam 20-30 wniosków i później je tutaj jeszcze nawet przegłosować, a później co miesiąc po prostu czekać na reakcję wywiązania się z tych wniosków. Dlatego to nie ma dla nas żadnego problemu. Ktoś z Państwa jeszcze chciał coś? Nie. Z Państwa? Nie, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zamykam komisję. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w komisji. I do zobaczenia na sesji jutro.